Zanim przejdę do meritum, to chciałem wam powiedzieć taką historię sprzed 9 lat. 9 lat temu, kiedy zaczynała się moja przygoda z Bogiem, wybrałem się na pierwsze moje nabożeństwo do kościoła protestanckiego. Był to zbór chrześcijan baptystów. Pamiętam, były wtedy w Krakowie strajki MPK, więc dostać się tam było bardzo ciężko, ale ja byłem zdesperowany. No jak się tam już dostałem, no to byłem zauroczony tym, co tam się działo. Tak, to było takie świeże, nowe wszystko. I był taki moment w czasie kazania, kiedy to kazanie się skończyło, to ja tak sobie pomyślałem, kurczę, ja bym to powiedział lepiej. I powiem wam, że Bóg bardzo długo mnie uczył pokory i przez te długie 9 lat myślę, że przygotowywał mnie do tego momentu tutaj. Pokazywał mi nowe rzeczy, pozwalał mi tak zaczerpnąć na świeżość ze swojej dobroci. I wierzę w to, że dzisiaj to nie będę ja i nie ja będę dobrze mówił, tylko to będzie Słowo Boże dla mnie i dla was. Także chciałbym teraz, abyśmy pochylili nasze głowy w modlitwie i chciałbym ten czas oddać Bogu. Dobry Ojcze, dziękuję ci za to, że jesteśmy tutaj zgromadzeni, Panie, za to, że nas tutaj wszystkich przyprowadziłeś, Panie, i ty widzisz nas tutaj, Panie, wszystkich i, Panie, widzisz to, co przygotowałeś. Przygotowałeś, Panie, wspaniałą ucztę. I, Panie, proszę cię, Panie, o to, abyś ty namaścił mnie, Panie, abym, Panie, był twoimi ustami, Panie, abym był twoim narzędziem. Panie, proszę cię też o nas tutaj wszystkich, abyśmy otwierali, Panie, swoje serca na to słowo, które dla nas przygotowałeś, Panie, i proszę cię, takie specjalne namaszczenie, abyśmy wyszli stąd zbudowani i byśmy byli mocniejsi w tobie, Panie. O tak, Panie, halleluja. Bądź wywyższony i błogosławiony. Amen. Słuchajcie, przygotowałem notatki. Trochę tego jest tutaj. Może to strasznie wygląda, ale to jest dla mnie naprawdę coś, co mam nadzieję pomoże mi tak jakoś bardziej klarownie mówić. Będę mówił o różnych rzeczach. Trochę o kominkach powiem, o tym, czy można się modlić pod wodą. Też taki mały haczyk tam po drodze będzie też. O czym jeszcze? O tym, że Bóg jest dowcipny. Także myślę, że będzie dużo takich dobrych rzeczy dla nas w czasie tego słowa. Na początek chciałbym zacząć od Jana 10:10. Jeśli macie słowo, to prosimy, żebyście otwarli. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 wiersz. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Słuchajcie, dla mnie to jest naprawdę taka cudowna, wspaniała obietnica. Dla takiego każdego chrześcijanina, który wchodzi w to takie nowe życie chrześcijańskie, gdzie po prostu ma taki komfort, taką świadomość, że po prostu Bóg ma dla niego same dobre rzeczy. Że jeśli nawet będzie się cokolwiek działo złego, to Bóg będzie nad tym czuwał i to będzie i tak potem summa summarum obróci się ku dobremu. Chciałbym, żebyście jeszcze jeden fragment przeczytali. Z Jana 14:23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój miłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ja myślę, że też jest taka bardzo fajna, wspaniała obietnica, gdzie Bóg tak bardzo namacalnie mówi o tym, że wejdzie do naszego życia i że po prostu zajmie się tym życiem. To jest taki cudowny moment, kiedy możemy otworzyć drzwi do naszego serca i możemy zaprosić Boga i Bóg wchodzi do tego serca i zaczyna tam mieszkać. I wiecie co, ja to tak starałem sobie jakoś wyobrazić, jakoś tak, no nie wiem, tak na to troszeczkę inaczej popatrzeć i wyobraziłem sobie coś takiego, że kiedy Bóg wchodzi do naszego serca, to pierwsze co robi, to zapala taki świeży, dobry ogień w kominku, w tym mieszkaniu i wiecie, co się dzieje? Po prostu przede wszystkim pierzcha ciemność. Robi się jasno i pierzcha ciemność. Potem pierzcha chłód i robi się ciepło tak przytulnie. I myślę, że zaczyna się jakaś taka nowa jakość w naszym życiu. I potem Bóg zasiada w takim wielkim fotelu i zaczynamy mieć cudowny czas z Nim, kiedy On mówi: słuchaj, będziemy mieli cudowny czas ze sobą. Będę Cię codziennie Ci będę pokazywał swoje słowo, będę Cię z Nim zaznajamiał, będę Ci pokazywał nowe, cudowne rzeczy w moim słowie. Będziemy się wspólnie razem uczyli modlitwy, gdzie ta modlitwa będzie czymś takim, no, wspaniałym dla Ciebie, kiedy Ty będziesz mógł mnie słuchać i potem będziesz mógł odpowiadać na to, co ode mnie usłyszałeś. I myślę, że wielu z nas doświadczyło czegoś takiego, że to nie są gołosłowne obietnice, że jest na przykład Psalm 91, gdzie Bóg mówi, że będzie się o nas troszczył. Wielu z nas doświadczyło na pewno mocy modlitwy i ukojenia, radości, może przeprowadzenia przez jakąś ciężką sprawę. Ja sam słyszałem o takim świadectwie, gdzie po prostu jeden student bardzo długo się uczył do jakiegoś egzaminu, potem poszedł na ten egzamin, no i wyciągnął jakieś tam pytanie, no i nagle pustka w głowie. I no kurczę, panie, jak to? Przecież ja tak długo uczyłem się, przygotowywałem i co? I nic. I nagle, no, przecież mogę przyjść w modlitwie, prawda? I kiedy w tej modlitwie ten student przyszedł do Pana i przedstawił to sobie, no przecież uczyłem się, prosiłem Cię, Panie, abyś błogosławił, abyś mój umysł otworzył na to, co, czego mam się nauczyć. I nagle wszystko się poukładało we właściwy sposób. Bóg jest praktyczny w tym, co do nas mówi. Mówił też nam o czymś takim, że będzie nas uczył smaku posłuszeństwa Jemu. I myślę, że też wielu z nas doświadczyło, że posłuszeństwo Bogu smakuje. Nieposłuszeństwo nie smakuje. I ja osobiście miałem kiedyś taką sytuację, kiedy też długo się do jakiegoś egzaminu przygotowywałem i po takim wyczerpującym tygodniu, kiedy przyszedłem do domu, bo uczyliśmy się w akademiku ze znajomymi, pomyślałem sobie, no to jeszcze dwie kawki, całą noc do szóstej i raniuteńko na egzamin, będzie super. I wtedy usłyszałem taki głos: synu, zostaw to. Ja, to jakieś kurcze, coś mi się tu wzdurało. No, oczywiście jedna, druga kawa, cała noc do piątej, tam chyba już drzemnąłem godzinkę, poszedłem na egzamin półprzytomny zygzakiem. No i oczywiście wyciągam pytanie. Nie było tak, że nul, zupełnie nic, ale było to pytanie, do którego przygotowałem się już w jednym z pierwszych dni tego mojego cyklu uczeniowego, więc po prostu ten czas, który spędziłem w nocy, był do niczego niepotrzebny i po prostu tylko doprowadził do tego, że cały dzień potem po prostu byłem przemęczony, podkrążone oczy i się nie mogłem przez następne kilka dni pozbierać. Dobrze. Ja myślę, że jest jeszcze kolejna taka sprawa, o której Bóg nam tak fajnie opowiada. Mówi o tym, że nauczy nas takiej radości z pracy dla Niego. I myślę, że też wielu z nas doświadczyło czegoś takiego, że kurczę, Panie, to ja chcę dla Ciebie pracować, to ja tak rzucę się ten wir, tu grupa, uwielbienie, poprowadzę, świetnie, prawda? I nawet czasami, jak przypomnij sobie ten pokój, ten kominek, ten fotel, że my po prostu wylatujemy z tego, to Panie, to ja już lecę, prawda? No i za jakiś czas wracamy umęczeni, czasami tacy w depresji i Bóg mówi: poczekaj, chcę, abyś Ty mi podał swoje dłonie, a ja chcę tymi dłońmi pracować, chcę używać Ciebie jako mojego narzędzia. I myślę, że naprawdę jest to coś takiego, co funkcjonuje i kiedy próbujemy z siebie coś zrobić, coś wnieść do zboru, prawda, to bardzo, bardzo często i szybko to po prostu okazuje się, że albo się wypalamy w tym, albo po prostu nagle nam brakuje sił. I też pamiętam taką sytuację, kiedy pojechaliśmy naszą grupą domową w góry i po tam kilku dniach spędzonych razem wybraliśmy się na jakiś spacer i naprawdę mieliśmy dobry, wspaniały czas wtedy i jeden z braci z naszej grupie powiedział: wiesz co, Tomek, kurczę, ja widzę, że ty masz tak tyle spraw na głowie, to ja bym bardzo chętnie ci tak pomóc, wiesz, włączyć się w to. I czy ty tak na marginesie nie odczuwasz jakiejś presji, takiego przemęczenia, takiego jakiegoś obciążenia? Ja wtedy sobie przypomniałem cały mój czas, bo bardzo świeżo po nawróceniu ja się włączyłem w różne działania, prawda? Kiedy się szarpałem właśnie, tak nie do końca wiedząc, jaki jest Boży plan dla mnie, dla prac, w zakresie pracy dla społeczności naszej. I powiedziałem wtedy, po pierwsze ucieszyłem się, że bo Paweł akurat mówił, ucieszyłem się, że on widzi taką potrzebę włączenia się i wspomagania mnie, a z drugiej strony pomyślałem sobie, właśnie popatrzyłem tak wstecz i tak powiedziałem: wiesz co, Paweł, ja mam pokój w tym. Ja po prostu oddaję to Bogu i po prostu ja jestem tylko Jemu powolny i to bardzo często się tak samo siebie dzieje i to nie znaczy, że ja się nie przygotowuję do spotkań, to nie znaczy, że ja się nie modlę o to, ale po prostu to nie ja dźwigam te brzemiona, tylko po prostu jako robię to wspólnie z Bogiem. I była na przykład taka sytuacja, kiedy ponieważ mam dosyć taką intensywną pracę i musiałem zostać w firmie dłużej i z wywieszonym językiem wpadłem do mieszkania na zegarek, kurczę, 15 minut do grupy. Ja jestem nieprzygotowany w ogóle. No to dawaj za materiał, szybko wertuję tam. Kiedyś dawno temu uczyłem się technik szybkiego czytania, no więc tam po prostu jakby to, aha, no to tak, szybko przygotowuję się, przygotowuję, nagle, no nie, no bez sensu po prostu. Rzuciłem to w kąt i oddałem to Bogu i okazało się, że ludzie, którzy przyszli na grupę, mieli taką dużą ilość nakumulowanych świadectw sobie, było tak wiele spraw do omówienia, że po prostu w ogóle temat, który miał być teoretycznie zrobiony w czasie tego spotkania, po prostu został odłożony zupełnie na bok i o innych sprawach żeśmy rozmawiali. I to był znowu kolejny taki dowód dla mnie, że Bóg po prostu troszczy się i chce, aby to brzemię było lekkie, żeby one nie było ciężkie, uciążliwe. Ja myślę, że Bóg jeszcze kolejną nam fajną, fantastyczną obietnicę daje. Daje nam obietnicę, że będziemy mieli odpocznienie w Nim, że będzie taki czas na relaks, na odreagowanie tego takiego zwariowanego świata wokół nas i też jest tym wierny. I też wam dam takie świadectwo swojego życia, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to nie było oderwane, tylko żeby było takie osadzone w rzeczach, które się faktycznie dzieją. I ja jestem takim człowiekiem, który bardzo lubi wodę i kiedy zainteresowałem się płetwonurkowaniem wiele lat temu i przyszedł jakiś taki moment, kiedy mieliśmy, pamiętam jeszcze nabożeństwo w Krakusie, że treningi były o 10 w niedzielę rano. Ja miałem dylemat. Myślałem sobie, kurczę, to może tak do baptystów, oni mają 11, więc tu godzinę, tam się wcześniej urwę, polecę, będzie dobrze, prawda? A może tak, tydzień tu. Miałem po prostu wiele takich dylematów i w końcu powiedziałem: Panie, nie. Ty jesteś numer jeden, do widzenia z tym. Zostawiam to płetwonurkowanie Tobie, a ja po prostu wybieram społeczność z braćmi i siostrami w niedzielę. I wiecie, co się stało? Bóg oddał mi to płetwonurkowanie za półtora roku bodajże. Za półtora roku okazało się, że coś tam się pozmieniało i treningi były o 8 rano. No ja wtedy mogłem sobie o 8 rano spokojnie chodzić, a kończyły się o pół do dziesiątej, no i wszedłem sobie na nabożeństwo do Krakusa. I pamiętacie, mówiłem na początku, czy można się pod wodą modlić. Można się modlić pod wodą i bardzo jest fajnie, dlatego, bo ja doświadczyłem czegoś takiego, że tak naprawdę to jest taka prawdziwa komora, bo tam jestem tylko ja i on. Bo ci, którzy są obok mnie, to bardzo często, no, jeśli ja im nie pokażę czegoś, jakiegoś znaku, no to po prostu nie możemy się skomunikować. I naprawdę był kiedyś taki czas, kiedy nurkowaliśmy w toni, to było 50 metrów głębokości i po prostu no, nie było widać dna. I poczułem się wtedy taki swobodny, taki, no, taki błogostan. I dziękowałem Bogu za to, że mogę sobie w takim miejscu być, że mogę sobie po prostu, mogę zostawić to wszystko, co sobie jakoś obciążało albo co mnie, nie wiem, jakoś dręczyło, że mogę mieć taki czas relaksu wspaniałego. A wiecie, o czym jeszcze Bóg mówi, co jeszcze nam obiecuje? Obiecuje nam, że będzie nas strzegł, że będzie się o nas troszczył i to nie będzie taka troska, tylko, no nie wiem jak to nazwać. Będzie to już naprawdę coś fizycznego, namacalnego i myślę, że też wielu z was doświadczyło czegoś takiego, że zostaliście wyrwani. Ja sam osobiście słyszałem świadectwo brata Radwana, kiedy mówił, że czekał na okazję gdzieś tam na drodze w kierunku Olkusza, no i jakiś kierowca go nie zabrał, taki, może nie powiem, że złorzeczy, ale był zły, że no kurczę, mógł nie zabrać, zabrał jakiegoś tam drugiego. I co się okazało? Kiedy kolejny samochód go zabrał, okazało się, że kilkanaście kilometrów dalej ten samochód miał wypadek. I Bóg go uchronił. I myślę, że też wielu z nas może czegoś takiego doświadczać. I na zamknięcie tej pierwszej części, gdzie starałem się wam powiedzieć o tym, jaki Bóg jest, co się dzieje, kiedy wchodzi do naszego życia i kiedy tak ciepło zaczyna nas uczyć o sobie, chciałbym, żebyśmy otworzyli 5 Mojżeszową, 7 rozdział, 13-15 werset. 5 Mojżeszowa, 7 rozdział, 13-15 werset. Będzie cię miłował, błogosławi i rozmnoży cię, pobłogosławi twoje potomstwo i płody twojej roli, twoje zboże, twój moszcz i twoją oliwę, przychówek twojego bydła i miod twoich trzód na ziemi, którą przysiągł dać twoim ojcom. Będziesz najbardziej błogosławiony ze wszystkich ludów. Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani wśród twojego bydła. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszelkie zgubione zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. I myślę, że to jest wspaniała obietnica i tak się na sercu ciepło robi, kiedy czytamy to słowo. Ale jest to taki haczyk mały. Mówiłem o haczyku. Chciałbym, żebyście przewrócili kartkę wcześniej i przeczytali 11-12 werset. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja ci dzisiaj nakazuję spełniać. Za to zaś, że będziesz słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł twoim ojcom. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym, że każda relacja odbywa się na zasadzie wzajemności. To nie ma tak, że po prostu jest taka rura i tylko w jedną stronę. Po prostu zawsze się odbywa na zasadzie dawania i brania, brania i dawania. I myślę, że to cudownie, że możemy tak być obok Boga, ramię w ramię, że możemy wzrastać obok Niego, że dojrzewać możemy w Nim, ale musimy pamiętać o tym, że po prostu On też od nas oczekuje jakiejś reakcji. I chciałbym, żebyście na razie ten werset zostawili. Chciałbym, żebyście pomyśleli o najbliższej wam osobie. Nie wiem, kto wam pierwszy przychodzi na myśl. Nie wiem, mama, tata, brat, siostra, mąż, żona. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że wy jesteście gdzieś na drugim końcu Polski w stosunku do tej osoby. Nie wiem. Ta osoba jest w Krakowie, a wy jesteście w tym momencie w Gdańsku. I dowiadujecie się, że tej osobie coś się stało. Nie wiem, że jest w szpitalu, jest śmiertelnie chora i że no nie wiadomo, czy godzina, może dwie godziny życia tej osobie zostały. I co się wtedy z wami dzieje? Ja myślę, że wszyscy, jak jeden mąż, rzucacie to, czym się zajmujecie, nie wiem. jesteście w pracy, w trakcie jakichś rozmów, rzucacie to, siadacie do, nie wiem, do pociągu, do samolotu, do samochodu i staracie się jak najszybciej do tej osoby dotrzeć, żeby przy niej być. A to nie koniec, bo co się dzieje, bo to nie ma tak, że jak książka science fiction, że teleportacja i po prostu w 3 sekundy jesteśmy już na miejscu. Przeważnie siadamy do pociągu osobowego jakiegoś tam, a może pośpiesznego, no i patatataj, patatataj, patatataj. I oczywiście tam się jakieś życie dzieje w przedziale czy w wagonie, ale my po prostu jesteśmy z myślami przy tej osobie. Zastanawiamy się, kurczę, czy zdążę, czy będę na czas, czy jeszcze będę miał okazję z nią porozmawiać. Nagle zastanawiamy się nad tym, że kurczę, tyle sprawnie wypowiedzianych, tyle sprawnie załatwionych, mogliśmy tyle wspólnych rzeczy zrobić, bo ja już mogę tej osoby nie zobaczyć, mogę nie mieć już szansy, mogę już nie mieć szansy. I po prostu serce nam się wyrywa z piersi i po prostu czym prędzej, żeby bliżej i szybciej, prawda? I powiem wam, że Bóg też mnie przeprowadził przez podobną sytuację, przypomniał mi o czymś. Było tak, że ja zadzwoniłem do domu i mama była jakaś taka dziwna i mówi, wiesz co, ojciec jest w szpitalu. No więc mnie po prostu serce podeszło do gardła, bo dla mnie ojciec to zawsze po prostu taka skała, że po prostu on nic go nie ruszy. I nagle po prostu ojciec jest w szpitalu, zasłabł na ulicy i po prostu lekarze nie wiedzą, co się dzieje i no może stać się coś złego. I może szczęście, no nie wiem, jak to nazwać, ale w każdym razie tak naprawdę sytuacja stała się 3 dni wcześniej i mama jak gdyby powiedziała mi o tym już po fakcie, kiedy już były sprawy wyprostowane, ale dla mnie to był po prostu taki kamyczek, który pewnego rodzaju lawinę rozpoczął. I zacząłem myśleć sobie o tym, że nie pamiętałem o tym, że ponieważ mój ojciec był wojskowym, to nie było tak u mnie w domu tak wszystko ładnie, tu Tomuś grzeczny, tylko po prostu po wojskowemu. Na baczność, tu zadania do wykonania, prawda, plan, ciach, tu osiągnąć cele, a jak nie, no to po prostu, a jak nie, no to były środki przymusu fizycznego. Ale ja wtedy o tym nie myślałem. Ja myślałem o tym, że to miejsce, w którym teraz jestem, to, co osiągnąłem, albo to, jakim jestem, to w dużej mierze zawdzięczam właśnie ojcu, zawdzięczam też mojej matce i tak mi się zrobiło po prostu, no dokładnie tak jak kiedy mówiłem wam wcześniej o tej bliskiej osobie, że kurczę, no kiedy ostatni raz byłem w domu, kiedy ostatni raz z ojcem rozmawiałem, kiedy powiedziałem w ogóle coś dobrego, prawda? I nagle w ogóle zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę to ja swoim rodzicom, konkretnie mamie powiedziałem może 2 albo 3 razy, że ją kocham, ojcu nigdy, nigdy w życiu nie powiedziałem, że go kocham. I no zrobiło mi się głupio i no była to taka lekcja, która no pokazała mi jak gdyby moje kolejne jakieś oblicze. To było takie kolejne miejsce, za które się Bóg zabrał i powiedział mi, Tomek, tutaj jeszcze trzeba posprzątać, tutaj trzeba coś zmienić. I chciałem wam teraz przeczytać pewien werset z Mateusza, 22 rozdział, 37 werset. Mateusz, 22 rozdział, 37 werset do 39. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I myślę, że to jest słowo, które Bóg kieruje do zboru, dlatego że nie było mnie tydzień temu na niedzielnym nabożeństwie, ale docierały do mnie różne sygnały i Bóg woła do nas o tym, że są w nas jeszcze pokłady miłości, którą możemy rozbudzić, którą możemy dać naszemu otoczeniu. Możemy pracować dla Pana, możemy się angażować w dziesiątki różnych spraw, możemy godzinami nie wiem, modlić się, możemy godzinami brać udział w grupach uwielbiających, ćwiczyć, nie wiem, prowadzić grupy, ale to jest coś, w czym czegoś brakuje. Jeśli otworzycie sobie Koryntian, 1 Koryntian, 13 rozdział, 13 rozdział, 1-3 werset. I tu jest taki fragment. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, jeżebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I to jest słowo, które Bóg kieruje do naszego zboru i kieruje też do mnie. I myślę, że to jest ważne, żeby to do nas dotarło, tak do samego środka naszego serca, ale ważne jest to i myślę takie pocieszające, że Bóg nigdy nie wydaje poleceń, tak jak w wojsku. Wykonać i bez dyskusji. Bardzo często nawet nie wiadomo, jak wykonać, bo Bóg wyposaża, Bóg pokazuje te sfery, w których możemy coś zrobić, bo każdy z nas jest inny i nie chodzi o to, żeby teraz nagle wszyscy zaczęli się zapraszać na przykład na obiady po niedzielnych nabożeństwach, albo żeby wszyscy zaczęli, nie wiem, odwozić starsze osoby do domu, chociaż to myślę, że to jest ważne, to są ważne służby, ale chodzi o to, aby mając świadomość tego, że Bóg oczekuje takiego ciepłego zaangażowania naszej strony dla zboru, aby po prostu każdy znalazł swoje miejsce i myślę, że Bóg chce nam to pokazywać i myśmy powinni się tylko na to otwierać. Znam też taką historię, gdzie Bóg tak bardzo dowcipny sposób, bo Bóg jest dowcipny, ja tego wielokrotnie doświadczyłem, pokazał takie sfery niezagospodarowane w życiu takiego jednego młodego małżonka, który po kilku latach małżeństwa wpadł na fenomenalny pomysł, że sobie popłynie na rejs po Bałtyku. No to ty, żono, tu zostań, a ja tu z moimi kolegami sobie popłynę. No i oczywiście jak wymyślił, tak zrobił, zapakował się do plecaka, no i pojechał sobie do Gdyni, tam wyczartelował jacht, tam taki no pełnomorski, no i oczywiście popłynęli. No tylko kawał polega na tym, że ten młody człowiek no nie był tam kapitanem, nie był osobą, która wydawała komendy, tylko był tam takim podrzędnym majtkiem, w cudzysłowie, bo już funkcja majtków w takich rodzinach nie funkcjonuje obecnie, ale no by przynieść, wynieść, pozamiataj, wykreś kurs, sklaruj żagle, że tak powiem, rzuć cumy, podaj cumy, posprzątaj w kubryku, gotuj, prawda. No i ten młody człowiek po prostu, ponieważ był taki, chciał wszystko, żeby było dobrze, no to po prostu tak się spinał i wyłaził ze skóry i robił jak najlepiej potrafił. I wiecie, co było? Za każdym razem było źle. To znaczy po prostu a źle sklarowane liny, a przesolone, a nie posprzątane. I w pewnym momencie no taka bezsilność, może nawet taka pewnego rodzaju gorycz się pojawia w sercu tego człowieka. No ja się tak staram, uważam ze skóry, a ten po prostu beznadziejny kapitan w ogóle tego nie docenia. I nagle takie puk, puk, słuchaj, a jak to jest z twoją żoną? Słuchaj, ona się tak krząta po tym mieszkaniu, zawsze wszystko jest na swoim miejscu. A czy ty kiedykolwiek doceniłeś to? Czy ty kiedykolwiek no powiedziałeś chociaż dobre słowo? Nie, no powiedziałem, ale a może byś powiedział więcej? I no to była wielka przemiana dla tego człowieka. No i wrócił z tego rejsu i był taki bardzo no to ja tu teraz pokażę, prawda? I Wiecie co, zapału starczyło chyba na tydzień, tylko dwa z tego, co pamiętam. Ale tak jak mówiłem wcześniej, Bóg wyposaża i Bóg pokazuje. Jeśli po prostu czasami się zatrzymujemy albo stajemy w pewnej takiej bezsilności, to Bóg jest troskliwym Ojcem, który nie zostawia nas, że Jego ślady są zawsze obok naszych. I ponieważ znam tą historię, jak to się dalej rozwijało, minęło kilka tygodni. No i tak mu się trochę zrobiło, tak, no bo sam, na dodatek jeszcze po obcym języku gadają, więc po prostu już w ogóle bez sensu. Człowiek w sumie został tylko Biblia i do siebie gadać. To tylko, no nic więcej. No i któregoś poranka, kiedy po prostu wyciąga garnitur z szafy, ubierał się na jakieś tam spotkanie, no i sięga po skarpetki i z tych skarpetek, wiecie co wyjmuje? Wyjmuje maluteńką karteczkę i na tej karteczce było narysowane takie słoneczko kilkoma prostymi kreseczkami. I po prostu jemu się znowu zrobiło głupio, bo sobie pomyślał, przecież to jest takie proste, przecież nie musimy gór przenosić. Po prostu nasze uczucie, nasze takie chęć pokazania, że ktoś jest nam bliski, że chcemy coś dla niego zrobić, nie musi być niczym wielkim, że to są proste rzeczy. I to słoneczko na tej karteczce było takim jak gdyby kolejnym sygnałem, takim puknięciem. Słuchaj, to jest coś, co możesz robić. Zacznij od tego, bądź wierny w małym. I myślę, że też Bóg do nas tak w ten sposób mówi, że nie musimy się rzucać w tym momencie, nie wiem, po prostu, no tak, 400 osób w zborze, no to policzmy, to tak, codziennie z jedną osobą, no to rok, koło roku powinno wystarczyć, żeby wszystkimi się spotkać. To nie tędy droga, nie tędy droga. Myślę, że możemy zaczynać od bardzo prostych rzeczy. Słuchajcie, chodzimy do tego kina na nabożeństwa i jesteście spragnieni siebie, wychodzimy po tym nabożeństwie i no i świetnie, że możemy z kimś porozmawiać, że do kogoś możemy się zwrócić i bardzo szybko zaczynają się tworzyć takie grupki, a po prostu są osoby, które są pierwszy, drugi, trzeci raz w zborze na nabożeństwie i a może się popatrzeć wokoło siebie, może zaprosić kogoś takiego, słuchaj, no skąd jesteś w ogóle, od dawna chodzisz do nas do zboru, to są proste rzeczy. Ja myślę, że można takich przykładów mnożyć, a nawet, no ja też do siebie mówię, dlatego że no ciągle coś mnie goni, ciągle są jakieś sprawy do załatwienia, nawet czasami no, w pewnym sensie sensowne, bo no, trzeba do grupy się przygotować, trzeba coś zrobić. Myślę, że na wszystko jest czas i że jeśli będziemy chcieli, jeśli się otworzymy na to, że Panie, ja chcę się otwierać na moich braci w zborze, ja chcę się otwierać na moich rodziców, chcę się otwierać na mojego brata, siostrę, nie wiem na kogo, to wy musicie sobie na to pytanie odpowiedzieć. To myślę, że Bóg będzie błogosławić. Zacznij od małych rzeczy, zacznij od małych rzeczy i potem przeprowadzi nas do wielkich. Bo pamiętajcie, że najpierw trzeba być wiernym w małym. To jest podstawa. Niech to będzie ciepłe słowo, niech to będzie zaproszenie na paluszki, na herbatę. Nie musimy od razu po szlachecku i polsku zostawić się po prostu dzika jakiegoś ubić albo kupić i po prostu stół tak zostaje, żeby się uginał, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o proste rzeczy. Wiecie co, dzisiaj są czasy takie, że relacje między ludźmi są bardzo warunkowe. Spotykam się z tobą, bo mogę się od ciebie czegoś nauczyć. Spotykam się z tobą, bo masz dobry samochód. Nie wiem, kocham cię, bo masz bogatych rodziców. Nie wiem, no... Wszystko to jest takie bardzo powierzchowne, płyciuteńkie. Natomiast Bóg nas uczy zupełnie czegoś innego. Jeśli otworzycie sobie Rzymian, 12 rozdział, pierwszy, drugi werset. Rzymian 12, 1, 2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest słowo dla nas od Pana Boga. Nie dawajmy się otumanić, nie dawajmy się po prostu wciągnąć w ten szaleńczy bieg, bo to jest po prostu wyścig szczurów, a po prostu to nie jest Boży plan dla nas. To nie jest Boży plan dla nas. Ja to mógłbym siedzieć po prostu w robocie 24 godziny na dobę i by brakło jeszcze czasu. Naprawdę. A ojciec mój kiedyś mi powiedział coś takiego. Pamiętaj, Tomek, pracy nie przepracujesz. Pamiętam, miałem jakiś taki okres w życiu, kiedy w takim rozgoryczeniu powiedziałem sobie, tak naprawdę to nic nie jest pewnego. Wszystko to jest śmieci, do niczego. Jedna rzecz jest pewna, to jest praca, bo ona jest wierna i zawsze na mnie będzie czekać i nigdy mnie nie opuści. Niesamowite, prawda? Ale to jest, to w pewnym sensie jest coś, co opisuje nasze czasy. To jest coś, co opisuje nasze czasy. Nie dawajmy się skołowacić, nie dawajmy się otumanić temu. I mówię to do siebie też, przede wszystkim do siebie. I proszę Boga o to, aby pomógł mi znaleźć umiar w tym, bo z drugiej strony musimy być świadectwem, musimy być dobrymi pracownikami. To nie może być tak, że po prostu pracę, byle pretekst korzystamy, żeby się urwać, nie, żeby szybciej, byle jak. To nie tędy droga. Ale chodzi o taki balans i taką równowagę. Także zachęcam was, żebyście myśleli o tych wszystkich sprawach, o których mówiłem. Żebyście pamiętali o tym kominku, kiedy Bóg w taki ciepły sposób wprowadza nas w swoją obecność. I że to są wspaniałe, cudowne rzeczy z Nim. Żebyście pamiętali o tym haczyku małym, a raczej bardziej o tym fragmencie z Piątej Mojżeszowej, że Bóg oczekuje wzajemności, że to są dwa jak gdyby kanały, które w dwóch stronach funkcjonują. Że Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy się nie upodobniali do tego świata, żebyśmy przemieniali nasz umysł. I chciałem zakończyć wersetem z Filipian, pierwszy rozdział, 1:9. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. Jeszcze raz przeczytam. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. Amen.